geopolityczny, dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj amerykański dziennik Washington Post podał informację, że w chwili, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama, a wiceprezydentem Joe Biden, pojawił się pomysł dozbrojenia Ukrainy, pomysł wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Mówimy tutaj o sytuacji, w której Ukraina została dotknięta agresją ze strony Rosji w 2014 roku, kiedy Rosja anektowała Półwysep Krymski, kiedy rozpoczęła się wojna w Donbasie. No, wówczas pojawił się ten pomysł dozbrojenia Ukrainy. I co bardzo ciekawe, i to podkreśla dziennik Washington Post, że wówczas takim hamulcowym tej polityki amerykańskiej miała być Republika Federalna Niemiec. To wtedy właśnie miała się włączyć niemiecka dyplomacja w ten cały proces rozmów o dozbrojeniu Ukrainy i, co też ciekawe, co podaje amerykański dziennik, osobiście w ten proces miała się włączyć Angela Merkel, która miała ostatecznie przekonać Baracka Obamę, że jest to zły pomysł. W tym kontekście warto sobie zadać pytanie, jak w ogóle wygląda rola Niemiec w kontekście całej układanki geostrategicznej w Europie Wschodniej, jaką rolę Niemcy odgrywały i nadal odgrywają, jeśli chodzi o wspieranie ambicji mocarstwowych czy też neoimperialnych Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście warto sobie zadać pytanie, czy te deklaracje w ciągu ostatnich 3 tygodni ze strony niemieckiego establishmentu politycznego mają jakieś realne przełożenie, czy są tylko pewnym teatrem dla opinii publicznej. Tym chciałem się dzisiaj zająć, zatem zacznijmy od kwestii samego gazu ziemnego. Obecny wicekanclerz Niemiec Robert Habeck chciałby bardzo szybkiego zakończenia importu węgla i ropy z Rosji. No, tutaj warto przyjrzeć się tym oficjalnym danym, informacjom podanym przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, zgodnie z którymi import z Rosji stanowi około 55% importu gazu ziemnego do Niemiec, węgla około 50%, a ropy naftowej około 35%. No i oczywiście tutaj warto sobie zadać pytanie, jakie realne są możliwości dzisiaj odłączenia się Niemiec od współpracy gospodarczej z Rosją na tej niwie właśnie energetycznej. No, warto tutaj przywołać dane historyczne i odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy tak naprawdę Niemcy zaczęły planować już inwestycje w infrastrukturę do odbioru gazu skroplonego. No bo jeżeli chodzi o ten import gazu ziemnego, to jedyną alternatywą, realną alternatywą dzisiaj dla Niemiec, dla tej skali w ogóle importu rosyjskiego gazu, jest budowa gazoportów, jest budowa całej infrastruktury do regazyfikacji LNG. I w tym kontekście pierwsze plany inwestycji w taką infrastrukturę pojawiły się w Niemczech już w roku 2005. Wtedy to koncern energetyczny E.ON ogłosił, że chciałby wybudować taki terminal w Wilhelmshaven w Dolnej Saksonii. Natomiast w 2008 roku, ponieważ było bardzo małe zainteresowanie tym surowcem, te plany zostały, można powiedzieć, zawieszone. Te plany były zawieszone, sam E.ON zaangażował się w projekt, można by go nazwać konkurencyjnym, w Rotterdamie. Temat gazoportu w Niemczech powrócił w 2017 roku. Wtedy pojawił się plan budowy 3 dużych gazoportów i 1 terminalu przeładunkowego. Te 3 duże gazoporty miałyby powstać w Brunsbüttel, Wilhelmshaven i w Stade, natomiast terminal taki mniejszy, przeładunkowy, miałby zostać zbudowany w Rostocku. Temat oczywiście powrócił z całą mocą przy nowej odsłonie rosyjskiej agresji na Ukrainę, z którą mamy do czynienia od 24 lutego bieżącego roku. 4 marca niemiecki Państwowy Bank Rozwoju, KfW, razem z dwoma partnerami, z holenderską spółką Has Unii i z niemieckim koncernem energetycznym RWE, podpisały specjalne memorandum w sprawie budowy gazoportu w Brunsbüttel. Brunsbüttel w Szlezwiku-Holsztynie. I co istotne, ta moc regazyfikacyjna tego gazoportu, tego ma wynieść 8 miliardów metrów sześciennych rocznie. I warto w tym momencie zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jest to alternatywa dla rosyjskiego gazu. Przypomnę tylko, że przez sam gazociąg Nord Stream, mówimy o Nord Stream 1, jest możliwość tłoczenia gazu rocznie na poziomie 55 miliardów metrów sześciennych maksymalnie. No, biorąc pod uwagę fakt, że sama budowa obiektu ma potrwać przynajmniej 3 lata, no można tutaj zakładać, że ten terminal mógłby zostać oddany do użytku gdzieś najwcześniej na przełomie 2025 i 2026 roku. Co warte podkreślenia, kanclerz Olaf Scholz zapowiedział w Bundestagu 3 dni po tej nowej agresji rosyjskiej na Ukrainę budowę dwóch terminali. Tutaj mówi się o tych w Brunsbüttel i w Wilhelmshaven. Natomiast no, trzeba oczywiście wspomnieć, że te dwa gazoporty, nawet jeżeli zostaną dosyć szybko oddane do użytku, mówimy tutaj o tej perspektywie 3, może 4 lat, to byłby rzeczywiście dobry termin w sensie jakby prędkości jego realizacji, to faktem jest, że nawet gdyby ten gazoport Wilhelmshaven miał moc regazyfikacyjną 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, jak zresztą pierwotnie zakładano, to nie będzie to taka ilość, która mogłaby zastąpić gaz rosyjski. To pokazuje, jak bardzo mało elastyczna jest dzisiaj polityka niemiecka, czy też możliwości tej polityki. Wspominałem jeszcze o trzecim projekcie, tym projekcie z 2017 roku, stworzenia terminalu LNG w miejscowości Stade. To miałby być największy gazoport o mocy regazyfikacyjnej na poziomie około 12 miliardów metrów sześciennych rocznie. I rzeczywiście, biorąc wszystko nawet pod uwagę, gdyby udało się Niemcom w ciągu 3 do 5 lat utworzyć 3 gazoporty, no przypomnę tylko, że na razie mówi się konkretnie o jednym w Brunsbüttel, to byłaby to moc regazyfikacyjna łączna na poziomie około 30 miliardów metrów sześciennych. No, w porównaniu do 55 miliardów metrów sześciennych, które może zapewnić Nord Stream 1, jest to nadal niewystarczające. To jest absolutnie niewystarczające i to pokazuje, jak mocno dzisiaj Niemcy są zależne od Rosji, jak ta polityka w ciągu ostatnich 2 dekad była polityką partnerstwa strategicznego niemiecko-rosyjskiego. To, że dzisiaj niemieccy politycy wygłaszają no, takie bardzo, powiedziałbym, kwieciste wręcz orędzia potępiające Rosję, wspierające Ukrainę, ma się nijak tak naprawdę do polityki niemieckiej, do tej realpolitik prowadzonej przez ostatnich 20 lat. Przecież utworzenie spółki Nord Stream, które zresztą przy jej powstaniu był obecny Gerhard Schröder w 2005 roku, było niczym innym jak decyzją geopolityczną. Decyzja o utworzeniu Nord Stream była stricte decyzją geopolityczną, a nie decyzją ekonomiczną. Budowa rurociągu czy dwóch rur na dnie Bałtyku, które omijają Europę Środkowo-Wschodnią, była niczym innym jak zapewnieniem sobie pewnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek, gdyby takie państwa jak Polska, Białoruś, Ukraina, kraje bałtyckie nagle stały się jakimś obszarem, jakimś terytorium konfliktu, w tym konfliktu zbrojnego. W tej sytuacji hipotetycznej wówczas wtedy, kiedy powstawała zresztą spółka Nord Stream. No, to był oczywiście pewien hipotetyczny scenariusz, ale rzeczywiście zakładał, że gdyby rzeczywiście doszło do jakichkolwiek konfliktów tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, no to wówczas ten transport rosyjskiego gazu do Niemiec byłby absolutnie niezakłócony i stąd jest to od samego początku projekt geopolityczny, zresztą podobnie jak Nord Stream 2. Co istotne, jeśli chodzi o gazoporty niemieckie, to myślę, że warto podkreślić, iż takim deklarowanym przez rząd niemiecki warunkiem wsparcia dla tych terminali LNG jest uwzględnienie sprowadzania w przyszłości za ich pośrednictwem wodoru lub innych niskoemisyjnych nośników energii. No, myślę, że to jest bardzo istotne i to może być tym czynnikiem, który będzie hamował czy też ograniczał możliwość budowę czy rozbudowę właśnie tych terminali. Faktem jest, że już 2 lata temu zostały zlecone badania różnych opcji w tym zakresie. No i to jest kwestia oczywiście dostosowania całej infrastruktury, to jest kwestia poniesienia pewnych dodatkowych kosztów, które muszą uwzględniać właśnie te założenia rządu niemieckiego. W tym kontekście warto także przyjrzeć się całemu projektowi Energiewende, transformacji energetycznej niemieckiej, która od samego początku, właściwie od czasów rządów Gerharda Schrödera, od jego objęcia przez niego urzędu kanclerskiego była to koncepcja opierająca się na rosyjskim gazie. No przecież doskonale wiemy, że elektrownie korzystające z odnawialnych źródeł energii nie są w stanie funkcjonować bez gazu ziemnego. Słońce nie świeci z taką samą intensywnością przez cały rok. Podobnie zresztą jest z wiatrem, który z jednakową mocą nie wieje przecież cały czas, a turbiny muszą pracować. W związku z tym no, dostarczanie tego gazu ziemnego jest niezwykle, niezwykle potrzebne i nie opracowano żadnych praktycznie alternatyw wobec gazu rosyjskiego. Przez całe 16 lat rządów Angeli Merkel były to rządy nakierowane na strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Mimo istniejącego embarga na dostawy broni do Rosji po 2014 roku, zarówno Niemcy, jak i Francja, jak i Włochy tę broń przecież eksportowały. W roku 2020 władze niemieckie wydały ponad 600 koncesji na eksport towarów podwójnego zastosowania cywilnego i militarnego właśnie do Federacji Rosyjskiej. To Niemcy od wiosny ubiegłego roku bardzo intensywnie oponowały przeciwko zakupom przez Ukrainę broni przez jedną z natowskich agencji. O tym zresztą szeroko rozpisywały się zarówno media amerykańskie, na przykład Wall Street Journal, czy nawet media niemieckie jak Bild. W związku z tym widzimy tak naprawdę, że dzisiaj rząd niemiecki przyjął taką strategię, no można powiedzieć, pewnej obserwacji, pewnego przeczekania na to, jak, w którą stronę, że tak powiem, pójdzie bieg historii. Widzimy to zresztą także po stosunku obecnego rządu do wsparcia militarnego Ukrainy. Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht powiedziała, że wyczerpały się możliwości dostarczania pomocy wojskowej Ukrainie przez Bundeswehr. Stwierdziła, że niemiecki rząd będzie szukał innych dróg właśnie wsparcia militarnego Ukrainy, ale ta droga nie będzie wiodła przez właśnie Bundeswehr. No też, to też moim zdaniem bardzo, bardzo wyraziście obrazuje stosunek obecnego rządu niemieckiego do wspierania samej Ukrainy. Podobnie zresztą jak dzisiejsze słowa kanclerza Olafa Scholza, który powiedział po spotkaniu z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, że stanowisko rządu niemieckiego pozostaje niezmienne i jest on przeciwny natychmiastowemu wstrzymaniu importu ropy i gazu z Rosji. Tutaj zresztą także widać bardzo dużą powściągliwość niemieckiego kanclerza do wykluczenia Rosji z grupy G20. To wszystko zresztą, te wszystkie słowa kanclerz Niemiec powiedział na krótko przed szczytami Unii Europejskiej, G7 i NATO w Brukseli. I myślę, że to daje bardzo wiele do myślenia i powinniśmy stawiać wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o stosunek Niemiec do bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. W literaturze anglojęzycznej występuje takie pojęcie jak frenemy, które jest zbitką dwóch słów: friend, czyli przyjaciel, i enemy, czyli wróg. Frenemy to taki, można powiedzieć, wrogi przyjaciel. Przyjaciel, który z jednej strony jest sojusznikiem, z jednej strony stara się wykazywać dobre intencje, stara się przede wszystkim tworzyć dobrą narrację, dobre relacje, ale z drugiej strony wykorzystuje wiedzę o słabościach, wykorzystuje wiedzę o potrzebach drugiej strony do działań wrogich wobec niej. I wydaje mi się, że Niemcy dzisiaj są właśnie takim europejskim frenemy, takim wrogim przyjacielem, który z jednej strony jako członek kolektywnego Zachodu stara się budować taką narrację o potrzebie budowy wspólnego europejskiego domu, o budowie Europy federalnej, mówi bardzo wiele o kwestiach praw obywatelskich, o kwestii demokracji, o kwestii praworządności w Europie, ale z drugiej strony wykorzystuje swoją pozycję do budowy strategicznych relacji z Federacją Rosyjską, która jest postrzegana właśnie wśród kolektywnego Zachodu jako kraj wrogi. I tutaj oczywiście w takim komentarzu publicystycznym można użyć tego terminu frenemy, natomiast na poziomie już bezpieczeństwa narodowego, na poziomie poważnych analiz warto sobie zadać pytanie o różne możliwe scenariusze, o różne warianty rozwoju sytuacji, gdyby rzeczywiście Polska była zagrożona bezpośrednio konfliktem zbrojnym z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Warto sobie zadać pytanie, jak zachowałyby się wówczas Niemcy. Myślę, że ta postawa wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i cała polityka w ciągu ostatnich dwóch dekad realizowana przez Berlin daje bardzo wiele znaków zapytania. Dziękuję Państwu za uwagę.